Oczywiście nie będę wchodziła w żadne analizy uzależnień, bo to jest zupełnie inny temat. Mnie chodzi raczej o pokazanie, jak niesłychanie właściwie prosto można zobaczyć luki albo meandry, jakieś błądzenie w poszukiwaniu szczęścia. Bo oczywiście niezależnie od rozmaitych interpretacji, niezależnie od teorii, od począwszy od starożytności, filozoficznych rozważań, nie zabronimy sobie i nie odbierzemy sobie prawa, możliwości składania tych pięknych życzeń. Życzę ci szczęścia. Na pytanie, a na czym ci najbardziej zależy, a co byś chciała? Ktoś mówi, no bardzo bym chciała, żeby moje dzieci były szczęśliwe. Pytam ojca, a powiedz mi, jaka jest twoja największa ambicja? A to młody ojciec był. Mówi, no żeby moje dzieci były szczęśliwe. Czyli my jednak bardzo dużą wagę przywiązujemy do tej ogromnie wielkiej obietnicy, bo właściwie czym w ogóle byłby sens życia, gdyby nie to, że dążymy, poszukujemy, ścigamy, łapiemy to szczęście i tylko nasz jeden problem to, że nie bardzo umiemy tego szczęścia zatrzymać. Więc zwłaszcza wtedy, gdy spotyka nas nieszczęście, a spotyka i to spotyka od samego początku życia po kres. Co więcej, w miarę upływu czasu ten strumień nieszczęść tak jakby się coraz bardziej poszerza, pogłębia i staje się już potem rzeką, a potem oceanem. I rzeczywiście tak jest, ponieważ wszystko to zależy od tego, jak nasz mózg, nasz rozum czy nasz umysł odbiera. I my odbieramy wszystko, co nas frustruje, jako jakieś oblicze niezgody, niezadowolenia. No i z tego powodu oczywiście prawidłowa reakcja, taka zdrowa, normalna, inteligentna reakcja, jak jest coś tak, jak ja nie chcę, albo coś nie jest tak, jak ja chcę, to oczywiście moja reakcja jest jak możliwe, jak to możliwe, jakie to nieprzyjemne, jakie to okropne. Coś mnie boli, ktoś mnie nie słucha, ktoś ode mnie odchodzi, ktoś się odwraca, czegoś nie jestem w stanie osiągnąć, planuję i potem się okazuje, że źle to sama zrobiłam. Czyli ja mam powodów do tego, żeby czuć zagrożenie mojego szczęścia, niezliczoną ilość. A więc temat, jak to zrobić, żeby jednak wyjść obronną ręką. No i w zasadzie teraz przeskoczę mniej więcej 3/4 swojego wykładu i przejdę do praktycznych konkretów. Sekret tkwi w jednej bardzo prostej rzeczy. Nie trzeba do tego nadzwyczajnych umiejętności, żadnej nauki, żadnych dowodów, tylko prosta sprawa. Po każdym nieszczęściu, traumie, porażce, bólu, cierpieniu, poczuciu ograniczenia, poczuciu straty, straty jako uniwersalnego pojęcia, które dotyczy wszystkiego, czego nie chcemy, wszystkiego, co nam się wydaje, że nam się nie należy. Ważne jest, żeby w takiej chwili, gdy nagle coś mnie złego spotkało, przestać patrzeć za siebie, a zacząć patrzeć przed siebie. Wszak to, co mnie złego spotkało, to już spotkało. I teraz ode mnie zależy, czy ja odwrócę się i będę się kurczowo tego trzymać, czy zdobędę się na wybór, na decyzję. Bo co to jest wybór? To jest moja decyzja. I jedna niezwykle ważna umiejętność jest do tego potrzebna, żeby zdyscyplinować swój umysł do tego, żeby nie rozpamiętywał straty, krzywdy, cierpienia, choroby, rozłąki, zdrady, porażki i tak dalej, proszę sobie te trzy kropki podstawić, co kto uważa za źródło nieszczęścia. Nie patrz na to, co cię złego spotkało. Patrz przed siebie, gdzie, uwaga, jeszcze w ogóle nie wiemy, co będzie. Natomiast jak ja będę się zatrzymywać na tym, co złego się stało, to jest taka ciekawa cecha, taka niezwykle pokazująca, jakimi my jesteśmy nie tylko inteligentnymi, ale przebiegłymi istotami. Ale niestety, zamiast działać to na naszą korzyść, to owa cecha działa na niekorzyść. Co to jest mianowicie? Mianowicie to jest prosta rzecz. Od małego dziecka wszyscy to widzimy i doskonalimy się w tym. Każdy z nas najbardziej na świecie uwielbia mieć rację. I to w taki sposób dosłowny, nie jakaś metafora. Tak, ja to, co uważam, to chcę, żeby wszyscy tak uważali. Ja jestem przekonana, że ja wiem. Czyli jeżeli ja bardzo chcę mieć rację, to ja nie mogę sobie tego odbierać. Ja nie mogę się tego pozbawić, ale mogę to wykorzystać. Bardzo to jest sprytne. Wykorzystaj to tak. Pomyśl sobie, że następnym razem ci się uda. A jak to pomyślisz, to chcesz mieć rację, prawda? Czyli uda ci się, czy nie uda? Prosta sprawa. Spotkało cię nieszczęście, ktoś cię porzucił, to sobie powiedz, frajer odszedł, jego strata, to ja teraz, od dzisiaj, w ogóle to zostawiam za sobą, a od dzisiaj będę tak tworzyć, układać, budować swoje związki, relacje, zainteresowania, zdobycze, miłosne, towarzyskie, przyjacielskie, żeby nie dać już szansy, czyli ja zmądrzeję. A jak ja powiem sobie, że zmądrzeję, to zmądrzeję czy nie? No? No muszę, bo ja lubię mieć rację. Mało tego, ja siebie nie oszukam. Czyli jeżeli ja zacznę stosować taką prostą, zdrową, niezwykle inteligentną metodę, zamiast wracać do jakiegokolwiek niedobrego zdarzenia, które przysporzyło mi nieszczęścia, to ja zostawię je za sobą, a pójdę do kolejnych. Tutaj pan Polikowski mówił o ciekawości. To jest jakaś forma. Ja sobie myślałam, jakie to są zbieżne pojęcia. Ja tego nie używałam w tej terminologii, ale to się nadaje. To można powiedzieć tak, to dokładnie o to chodzi. Co będzie, a nie co było. Otóż skłonność do rozpamiętywania jest najcięższą przyczyną długotrwałego, chronicznego, śmiertelnego nieszczęścia. Ktoś, kto mówi, no ale ja nie mogę, wiesz, po tym, co się stało, ja nie mogę o niczym myśleć, ja tylko o tym myślę. To ja swoim pacjentom na przykład, którzy mieli często ciężkie za sobą dramaty, zresztą do których się sami przyczynili, więc tym było im trudniej. I on mówi, nie, tego nie zapomnę, ja przecież nie. To ja mówiłam, dobra, to wiesz co, ja to rozumiem. Tak, to bardzo trudno jest tak się wynicować i nagle stać się kimś innym. Wiesz co, to tylko ty sobie połóż przy łóżku, miej w kieszeni, miej w torbie, w plecaku, na przykład pierwszą księgę Pana Tadeusza, potem drugą księgę Pana Tadeusza, a potem trzecią i tak do 12. I jak się wszystkich ich nauczysz na pamięć, w każdym momencie sięgając po ten materiał, gdy ci przyjdzie na myśl rozpamiętywanie swoich nieszczęść, i jak już się tego nauczysz i przyjdziesz do mnie i powiesz, wiesz Ewa, no jednak nie, no jednak ja ciągle mam, już umiem. No i zaczynasz mi recytować i rzeczywiście dojdziesz do końca 12 księgi. To wiesz, ja cię będę leczyć do końca życia za darmo. No i oczywiście potem były żarty, a ja mówię, nie, no co ty, nie, nie, każ mi tego, no nie będę. Dobra, no to zrób to inaczej, to zrób to jakkolwiek inaczej. Czyli zobaczcie Państwo, oczywiście można budować tutaj całą naukową, wielopiętrową konstrukcję, żeby pokazać, że tak naprawdę to w naszej głowie jest źródło szczęścia i nieszczęścia. Ale nie tylko to. Ten sekret, żeby patrzeć przed siebie, a nie za siebie, bardzo jest przydatny. Ale drugi sekret. Trzeba umieć, nauczyć się tego. I to trzeba się uczyć właściwie od za młodu, czego bardzo wielu z nas jakoś nie zaproponowano, nie pokazano. Szkoła tego nie robi, rodzice często tego nie robią. A my się powinniśmy nauczyć, ale to można zrobić w każdym momencie życia, bo człowiek się uczy wtedy, kiedy chce. Można mieć 127 lat, stanąć sobie pewnego dnia rano przed oknem, spojrzeć na piękny świat i powiedzieć, no do tej pory było tak, a od tej pory będzie inaczej. Może tak być? Nic nie stoi na przeszkodzie. I trzeba się nauczyć jednej rzeczy. Bilansować swoje życie. Tak jak robi się to w księgowości. Plusy, minusy. Superata, debet. Sprawdź, czego nie masz i sprawdź, co masz. I w dodatku to, co masz, to już dobrze by było, żeby jednocześnie wartościować. Czyli nie tylko mam 75 lat, ale mam w tych 75 7 lat, 8, 12, pół roku, jeden miesiąc, jeden tydzień. Piękny, cudowny, taki, że żaden inny nie przebije tego. To jest w twoim bilansie plus. Oczywiście będą też minusy. To straciłam, tamto straciłam, tego już nie mam, tego nigdy nie miałam. Ale mam jakikolwiek plus. I skup uwagę na tym, co masz, zamiast na tym, czego nie masz. To jest ten drugi sekret. Bo oczywiście każdy z nas znajdzie niezliczoną ilość, zwłaszcza sięgając do motywu wykładu pani o porównywaniu. No każdy znajdzie, że czegoś tam ktoś ma, a ja nie mam. Zresztą często porównywanie dopiero mi uświadamia, że ja czegoś nie mam, bo widzę, że ktoś coś ma. Natomiast spójrz na to tylko jedną kolumnę. Mam, cokolwiek mam, to powinno mnie zająć, wypełnić moje uczucia, moją świadomość. A gdy ja odkryję, gdy uświadomię sobie, gdy zauważę, gdy spojrzę, gdy obliczę, że ja coś mam, to co ja czuję? Jakie uczucie się wtedy pojawia? Uczucie wdzięczności. Ono jest lepsze niż radość. Ono jest głębsze o wiele bardziej niż zadowolenie. Ono nawet nie musi być zmysłowe, bo ja to, co mam, to na przykład mam 4 piękne podróże, które do tej pory noszę w sercu, w pamięci. Widziałam, byłam, przeżyłam, mogę opowiadać, mogę śnić, mogę przypominać. No, może to być tak abstrakcyjny stan posiadania. Ale po co abstrakcyjny? Ja po prostu patrzę, że mam 4 ściany, dach nad głową, prawie codziennie mam śniadanie, prawie codziennie mam obiad. No, kolacji zawsze sobie można darować, bo niby po co się paść. Czyli w gruncie rzeczy i tą ciepłą wodę w kranie mam. I to wcale nie jest śmieszne. Tak, bo to może być powód do przyjemności. A zatem ten drugi sekret. Patrz na to, co masz, a nie na to, czego nie masz. I całą energię trzeba uruchomić w tą stronę, żeby to weszło, uwaga, w nawyk. Czyli trzeba to powtarzać. Nie byłoby na świecie ani jednego narkomana, ani jednego alkoholika, gdyby po próbie, która sprawiła przyjemność, nie poszła następna i następna i następna. Ja jestem specjalistką od uzależnień i uzależnienia tłumaczą wiele rzeczy w naszym życiu, bardzo wiele. I nie wszystkie mają charakter patologii. Są ludzie, którzy, czasami żartobliwie mówię, że są ludzie, którzy chodzą nawet prawie co tydzień do kościoła. Przez całe życie i nikt ich nie leczy z tego. Więc uzależnienie może mieć cudowny, balsamiczny wpływ na całe życie. Wobec tego starajmy się praktykować powtarzanie tego, co naszemu życiu odbiera czarnowictwo, narzekanie, ciągły lęk o to, że będzie źle, że będzie gorzej, że ktoś ma lepiej, że nie będę miała tak, jak miała i tak dalej, i tak dalej. I przyzwyczaj się, czyli co to znaczy przyzwyczaj się? Jaka aparatura psychologiczna jest uruchomiona, żeby się do czegoś przyzwyczaić? W jakim my miejscu jesteśmy? My teraz też to robimy. To jest Naucz się iść po tej ścieżce, a nie po tamtej, która prowadzi do poczucia krzywdy, poczucia deprywacji, poczucia straty. No i tu właściwie byśmy mogli zakończyć. Jeszcze mam tak. No. Ale jest jeszcze jedna taka refleksja, którą pomyślałam, oczywiście warto by ją było bardzo rozwinąć, ale ja w skrócie. Dotyczy to właściwie nas wszystkich. Ten program na wzięcie w swoje ręce, jak gdyby na stanie się odpowiedzialną osobą za to, czy będę życie przeżywać jako szczęściarz, czy jako pechowiec? To naprawdę, to wcale nie trzeba tam i geny, i inne elementy, i środowisko, i sposób, nie, miejsce urodzenia. To wszystko nas określa. Ale w ramach tego, że nas określają te poszczególne elementy, to jeszcze warto zauważyć, że na tej samej ulicy, na której nie ma ani jednego mieszkania na parterze, które nie byłoby meliną. I na tej samej ulicy, gdzie większość dzieci nigdy nie dowie się, kto jest ich ojcem. I tam jest zagęszczenie patologii. Ale zagęszczenie to jeszcze nie stuprocentowe wypełnienie, bo tam się zjawia nagle Beethoven. Właśnie na takiej ulicy. Czyli chwileczkę, te wszystkie czynniki, które mogą sprawić, że my mamy predyspozycję do nieszczęścia przez urodzenie, przez złe biologiczne uwarunkowania, przez wybór złej drogi przez kogoś tam, kto na nas miał wpływ. A to jeszcze wcale nie determinuje. A nawet jeżeli determinuje, nawet jeżeli przez jakąś część życia płynęliśmy w złą, brudną, cuchnącą wodę, ale zauważymy to, że nagle ja już płynę sama, ale w tą niedobrą stronę. No to trzeba się zatrzymać, otrząsnąć, wyjść i poszukać lepszej drogi i czystego akwenu. Dlatego, że to naprawdę zależy od każdego z nas. Ja jestem psychologiem i bardzo boleję nad rozwojem psychologii. Dlatego, że ja się akurat nie uczyłam u nas, ale jesteśmy na między innymi psychologicznej uczelni. I ja tak strasznie żałuję, że ta psychologia się rozpędziła w taką stronę, że każdy człowiek dzisiaj, który pójdzie do psychologa, to z małymi wyjątkami, ja robiłam takie badania, mam setki, pracowałam przez 34 lata w Instytucie Psychiatrii, więc jeszcze dodatkowo miałam taki materiał gęsty, mroczny, bo tam ludzie po prostu już niefunkcjonalnie nawet trafiają. I co się okazuje? Jak ktoś przychodzi do psychologa, to psycholog pomaga w czym? W znalezieniu powodów do nieszczęścia. I jak już znajdzie się ten powód do nieszczęścia, na szczęście najczęściej mamusia albo tatuś, albo oboje, to strasznie długo w tym się zostaje. I czasami ktoś rok chodzi do terapii. Rok. Albo dwa. A może nawet więcej. Żeby wałkować okropne dzieciństwo. Czyli co się robi? Odwraca się i się wraca do czegoś, czego zmienić się nie da, no bo jak? Natomiast będzie to cieniem na całe życie. Już jest, skoro ten ktoś źle sobie radzi i idzie szukać pomocy. I pomoc prowadzi przez wałkowanie, zwłaszcza przez znalezienie, kto jest winny. Przecież to jest taka rozkosz, że nie można się potem od tego uwolnić. Jeszcze jak się wie, a jak się ma dowody, a jest się samemu dowodem chodzącym. I oczywiście jest potrzebne spojrzenie, jest potrzebne zobaczenie związku, ale nie przez rok, nawet nie przez 3 miesiące. To 3 spotkania wystarczą, żeby się dowiedzieć. To było źle, to było źle i to było źle. Dość, kończymy, nie rozmawiamy. Idziemy dalej. Ja miałam taką przyjaciółkę amerykańską, która kiedyś, moje zresztą, nasze zaproszenie, przyjechała do Polski, uczyła, bardzo była, ona aż pół roku tutaj w Polsce pracowała. W początkach, kiedy się wiedza o uzależnieniach dopiero wykluwała. I kiedy już ją żegnałam, bardzo byłyśmy zaprzyjaźnione, zawiozłam ją już na lotnisko i ona odlatuje. I ja z wielką nostalgią i takim wzruszeniem się rzeczywiście rozstawałyśmy i faktycznie te kontakty potem już nigdy nie były takie bliskie, do tej pory nie są. Ale ja byłam ogromnie taka pod jej wielkim wrażeniem. Mówię, Klaudia, powiedz mi, ty byłaś już tak długo tutaj w Polsce i wszyscy w ogóle, nawet ona miała nazwisko Blackburn, a wszyscy na nią mówili Blackburnska, więc ona już przyjęła nawet polską wersję nazwiska. I ja mówię, powiedz mi, czy jest coś takiego, co ty zauważyłaś, co by jakoś tak możliwie najbardziej skrótowy sposób oddało, czy pokazało nasz polski charakter, czy polską naturę, a ty jesteś Amerykanką, to zobaczmy, czym się różnimy. Ona mówi, wiesz, świetne pytanie, tak, jest. Mam taką obserwację. Bo wy w Polsce zajmujecie się problemem, a my w Ameryce zajmujemy się rozwiązaniem. Dziękuję Państwu bardzo.